7 o'clock. Good morning and welcome. Polish Varieties Radio. Every day at 7 a.m. Monday through Saturday, and join us also on Sundays at 9 a.m. I'm Mirek Różalski. Join me and my guests for another 3 hours of Polish music and information. Be with us, as I said, tomorrow at 9, when we will start the program with the broadcast of Holy Mass in Polish from seminary in Orchel Lake. Dzień dobry Państwu. Witam, zapraszam, życzę dobrego odbioru. Przed nami 16 dzień kwietnia, 107 dzień roku, dzień imienin Benedykta, Julii i Bernadety. Dużo radości, szczęścia, spełnienia marzeń. Tą drogą przesyła program Polskich Rozmaitości dzisiejszym solenizantkom i solenizantom. Co wydarzyło się 16 kwietnia w historii? Ano, w 1867 roku urodził się Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa, który wraz z bratem Orwellem zbudowali najpierw szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. W 1889 urodził się Charles Spencer Chaplin, brytyjski aktor i reżyser filmowy, który stworzył wybitne kreacje i wyreżyserował wiele klasycznych komedii filmowych. W 1921 roku w Polsce otwarto nowe połączenie lotnicze pomiędzy Warszawą i Paryżem. W 1922 Niemcy i Rosja Sowiecka podpisały w Rapallo układ o nawiązaniu oraz rozwoju stosunków dyplomatycznych i gospodarczych. W 1935 urodził się znany amerykański piosenkarz polskiego pochodzenia Bobby Vinton. W 1942 Centralny Organ Prasowy Armii Krajowej, Biuletyn Informacyjny, zamieścił po raz pierwszy znak Polski Walczącej, nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączonych liter P, W, Polska Walcząca. Znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie. W 1947 ministrowie obrony i bezpieczeństwa publicznego PRL wydali rozkaz o powołaniu wojskowej grupy operacyjnej Wisła. Oprócz zwalczania grup UPA, Ukraińskiej Partii Wyzwoleńczej, grupa ta prowadziła akcję wysiedlania mieszkańców pochodzenia ukraińskiego z południowo-wschodnich terenów Polski. Tragiczna data 16 kwietnia 1947 roku. Ponad 500 osób zginęło w porcie Texas City w wyniku eksplozji francuskiego statku z amunicją. Tyle wspomnień w kalendarium na 16 dzień kwietnia. A co on przynosi? W Europie już minęło południe, na świecie również w wielu miejscach nawet jest już później. Także mamy dla Państwa spory serwis informacji z Polski i ze świata, spraw lokalnych, bieżących, programy informacyjne. Dzisiaj audycja religijna Księży Chrystusowców o godzinie 8, audycja Kongresu Polonii Amerykańskiej po godzinie 9, sport na zakończenie audycji przed 10. Tak więc pozostańcie Państwo z nami i ze sponsorami Polskich Rozmaitości, bo to dzięki nim możemy codziennie się spotykać.
Perfect time to think about your future by opening an IRA, Roth IRA, or deferred annuity with the Polish National Alliance. Why the PNA? For over 125 years, the PNA has been insuring families just like yours. For as little as $500, you can earn an interest rate of 4.5% or 5% for contributions over $50,000. There are no annual fees or maintenance charges. Open one today and watch your money grow. How do I get more information about the IRAs and annuities? By calling your local PNA sales representative or the PNA home office at 1-800-621-3723, extension 365 or 382. Or visit our website at www.pna-znp.org. The PNA, insuring families for over 125 years.
I jeszcze bardzo ważne przypomnienie dotyczące odszkodowań po wypadkach samochodowych. Firma Lorelli Lorelli przypomina Państwa o nowych regulacjach i nowych możliwościach. Jeśli ktoś miał wypadek samochodowy, ma pytania, zadzwońcie do adwokatów, którzy reprezentują klientów przeciwko największym kompaniom ubezpieczeniowym. Mecenas Małgorzata Lorelli należy do 2% adwokatów w Stanach Zjednoczonych, którzy wygrali dla swoich klientów sprawy, w których odszkodowania przekroczyły sumę $1 000 000. Zadzwońcie Państwo po bezpłatne konsultacje po polsku, by poznać szczegóły. Nie tylko zresztą chodzi o wypadki, również inne usługi prawnicze. Znajdą Państwo pomoc w firmie Lorelli & Lorelli, a bezpośredni numer telefonu do mecenas Małgorzaty Lorelli jest 586 kierunkowy 707-0607. 707-0607. 5 minut po godzinie 7:51 stopni Fahrenheita już jest w tej chwili, plus 10 Celsjusza. Niestety prognozy na dzisiaj nie są zbyt radosne. Dość silne wiatry i opady deszczu prawie przez, przez cały dzień, a również i w nocy, przynajmniej do północy jeszcze. Przelotne, ale takie uciążliwe. Nie powinno to spowodować powodzi. I na pewno na wiosnę opady deszczu są bardzo potrzebne. Niemniej jednak, jeśli ktoś dzisiaj chciał pograć w tenisa czy coś innego porobić, to będzie miał utrudnione zadanie. 37 stopni Fahrenheita w nocy, 52 jutro, tylko 11 Celsjusza, ale już bez opadów, z częściowo zachmurzonym niebie. Od poniedziałku znowu cieplej, 57 stopni. Tak wygląda prognoza pogody. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania, jak zawsze na początku, zestawu ciekawych informacji z ostatnich kilkunastu godzin. To są sprawy, o których warto wiedzieć, trzeba wiedzieć, przedstawiamy je Państwu, często pokazując obie strony medalu, gdzie tylko będzie można zdobyć informacje na ten temat. Pierwszy program Radia Publicznego z Warszawy i zestaw ciekawych wiadomości.
Radio Warszawa, program pierwszy. Szczegóły wiadomości Izabela Kuczyńska. Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku polskiego autokaru na autostradzie w pobliżu Erfurtu.
W nocy rejsowy autobus Eurolines jadący z Katowic zjechał z jezdni torowo i przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało w sumie 25 osób, w tym dwóch kierowców. Jak poinformowała policja, 11 osób zostało ciężko rannych, ale ich życie nie jest zagrożone. Zostali oni przewiezieni do okolicznych szpitali. Pozostałym 14 poszkodowanym osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej. Do wypadku doszło kilka minut przed drugą w nocy w miejscowości Hohenstein-Ernstall na autostradzie A4 w Saksonii we wschodnich Niemczech. Autokar firmy Eurolines jechał w kierunku Erfurtu od strony Drezna. Z nieznanych przyczyn pojazd zjechał z trasy i przewrócił się. To kolejny poważny wypadek polskiego autokaru w Niemczech. We wrześniu ubiegłego roku w katastrofie na obwodnicy Berlina zginęło 14 osób, a ponad 30 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin.
Dwa autokary firmy Eurolines są już w drodze do Niemiec. Około 2 w nocy doszło tam do wypadku polskiego autobusu, który jechał w kierunku Erfurtu. Auto z nieznanych na razie przyczyn zjechało z jezdni torowej i przewróciło się. To kolejny poważny wypadek polskiego autobusu w Niemczech. We wrześniu ubiegłego roku w katastrofie na obwodnicy Berlina zginęło 14 osób, a ponad 30 zostało rannych. Natomiast na początku grudnia na autostradzie A2 w stronę Hanoweru polski autobus zderzył się z samochodem ciężarowym. Rannych zostało wówczas 14 osób.
Wzrost cen żywności spowodował wzrost inflacji, która w marcu wyniosła 4,3% i była wyższa niż prognozowano. Czy inflacja będzie rosła także w kolejnych miesiącach? Według profesora Marka Berki inflacja w pewnym momencie się zatrzyma. Ważne jest, by wzrost cen nie został przekształcony we wzrost płac, który przekroczy normalne tempo wydajności pracy, zaznaczył szef Narodowego Banku Polskiego.
Jeżeli by się okazało, że te wysokie ceny, w cudzysłowie, cukru i benzyny, powodują, że pracownicy zażądają i skutecznie zażądają znaczących podwyżek płac, to wtedy mamy już tak zwane efekty drugiej rundy i rozkręca się, pojawia się niebezpieczeństwo spirali płacowo-cenowej. Bo te wyższe płace oczywiście powodują narastanie kosztów, to powoduje narastanie cen, to z kolei znów płac i tak dalej, i tak dalej.
Inflacje napędzają wysokie ceny żywności, ale także surowców. Profesor Lokadia Oręziak z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej nie wyklucza spadku cen ropy naftowej na możliwe pod pewnymi warunkami.
Myślę, że wielkie znaczenie ma ta polityka, którą Stany Zjednoczone prowadzą, dodrukowując pusty pieniądz i napędzając popyt na wszystko właściwie. Więc chociażby może jeśli ten czynnik przestanie mieć takie znaczenie, to już może być i mogło się to jakoś zatrzymać. Więc nie można powiedzieć, że to jest nieodwracalne, że to, co teraz jest powyżej tych $100 za baryłkę, że to już jest właściwie, a może znowu będzie w nie tak odległym czasie cena najniższa.
Zdaniem profesor Oręziak obecny wzrost cen w Polsce trudno nazwać drożyzną i profesor podkreśliła, że ceny wzrastają w całej Europie. Rada Polityki Pieniężnej podjęła już środki zapobiegawcze, podnosząc stopy procentowe.
Mija tydzień od zamiany pamiątkowych tablic na głazie w miejscu smoleńskiej katastrofy, ale dyskusja na ten temat trwa. Poseł SLD Stanisław Wziątek uważa, że polski MSZ nie spełnił swojej roli, dopuszczając do tego, by Rosjanie usunęli poprzednią tablicę. W jego ocenie resort spraw zagranicznych, który wiedział wcześniej o zastrzeżeniach Rosjan, powinien był zapobiec sytuacji, w której tablica została usunięta w przeddzień rocznicy katastrofy.
Przez prawie pół roku ministerstwo, wiedząc o tym, że strona rosyjska nie zgadza się na treść napisu, który był umieszczony na tablicy, nie zrobiło nic to ministerstwo, żeby znaleźć porozumienie. I schowanie głowy w piasek uważamy za niewłaściwą politykę MSZ-u.
MSZ nie mogło zrobić nic więcej, przekonuje tymczasem poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
MSZ mógłby zrobić cokolwiek w oparciu o literę prawa, a zatem działając w oparciu o przepisy prawne, tylko wtedy, gdyby upamiętnienie to było oparte o jakiś rodzaj porozumienia między instytucjami polskimi i rosyjskimi.
W sprawie usunięcia tablicy było poświęcone dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dwa dni przed spotkaniem w miejscu katastrofy prezydentów Polski i Rosji władze obwodu smoleńskiego zdjęły tablicę umieszczoną przez część rodzin ofiar i zamontowały nową, dwujęzyczną, na której nie ma już napisu o ludobójstwie w Katyniu. To wywołało dyplomatyczny zgrzyt krótko przed spotkaniem prezydentów. Eksperyment zakończony, teraz trzeba zweryfikować zebrany materiał. Po locie Tupolewa o bocznym numerze 102, ostatniego w polskich siłach powietrznych, specjaliści mają nieco więcej informacji, które posłużą w śledztwie dotyczącym ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem, mówi rzecznik dowództwa sił powietrznych, podpułkownik Robert Kuprecz.
Materiał, który został zebrany podczas tamtego lotu i ten będzie weryfikowany przez ekspertów komisji i wtedy się okaże, czy wszystkie jasności zostały wyjaśnione.
Co dokładnie było badane, tego rzecznik nie ujawnił. Eksperymentalny lot odbył się nad trzema lotniskami, w Powidzu i Krzesinach w Wielkopolsce i w Świdwinie z Zachodniopomorskiem. Maszyna wystartowała z Warszawy, nigdzie nie lądowała.
Przez dwa tygodnie w naszym kraju będą pracować trzej prokuratorzy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Spotkają się z polskimi prokuratorami badającymi okoliczności katastrofy smoleńskiej. W planach mają też przesłuchanie kilkudziesięciu świadków.
Według słów rzecznika prasowego Komitetu Śledczego prokuratorzy badający przyczyny katastrofy Tu-154M chcą uczestniczyć w przesłuchaniu około 60 osób odpowiedzialnych za przygotowanie lotu z 10 kwietnia. Chodzi o te osoby, które organizowały przylot do Smoleńska delegacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz wojskowych odpowiedzialnych za przygotowanie samolotu i załogi Tupolewa. Zdaniem Władimira Markina informacje te są potrzebne do ustalenia poziomu wyszkolenia kapitana Tu-154M i pozostałych członków załogi oraz uściślenia z zakresu przekazanych im informacji niezbędnych do startu z Warszawy i lądowania w Smoleńsku. W lutym w Moskwie na podobnych zasadach pracowali polscy prokuratorzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Generalny konserwator zabytków mówi nie budowie pomnika światła na krakowskim przedmieściu.
96 reflektorów symbolizujących ofiary katastrofy smoleńskiej to jeden z pomysłów na upamiętnienie tej tragedii, dodajmy jeden z nielicznych, który nie wzbudzał dotąd większych kontrowersji.
Opinia generalnego konserwatora zabytków to pierwszy tak zdecydowany sprzeciw w tej sprawie.
Pomnik światła zgodnie z założeniem projektu przygotowanego przez architekta Pawła Szychalskiego to 96 tabliczek w kształcie ryngrafów, z których w stronę nieba będą skierowane snopy światła. Generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski wyraził opinię, że pomnik może zdominować przestrzeń przed pałacem.
Dla dobra tej przestrzeni nie powinno być żadnej zgody na umieszczanie jakichkolwiek nowych elementów.
Popierający ideę pomnika światła Andrzej Melak podkreśla, że nie jest zaskoczony postawą konserwatora.
Konserwator, władze stolicy i wszyscy są poza wszelkim upamiętnieniem ofiar tej tragicznej katastrofy.
Architekt Czesław Bielecki ocenia, że opinia generalnego konserwatora zabytków jest nieprofesjonalna, ponieważ jest wynikiem partyjno-politycznej presji.
Projekt jest moim zdaniem bardzo wrażliwym i dyskretnym sposobem wpisania się w to miejsce. Wydaje mi się, że to jest bardzo czysty ideowo pomysł.
Stołeczny
konserwator zabytków, nie wypowiedział się jeszcze w sprawie pomnika. Edyta Poźniak, Polskie Radio.
Wieczorem w Warszawie niecodzienne widowisko na torze wyścigów konnych na Służewcu. Zaprezentowane zostanie Misterium Męki Pańskiej. Weźmie w nim udział około 400 aktorów, 200 wolontariuszy oraz 300-osobowy chór i orkiestra symfoniczna. Pomysłodawca i reżyser projektu Artur Piotrowski mówi, że spektakl jest dla wierzących i dla niewierzących.
Wiadomo, że ta historia, pokazywanie śmierci człowieka, no, w perspektywie wiary ma zupełnie inny charakter. Natomiast w perspektywie niewiary może to być po prostu bardzo dobre przedsięwzięcie artystyczne, czy po prostu widowisko z dobrym rozmachem.
Inscenizacja to rzadka okazja, by zobaczyć najstarszą relikwię kościelną związaną z historią państwa polskiego, miecz świętego Piotra. Jego osobisty strażnik Michał Błaszczyński z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu mówił w Sygnałach Dnia, że miecz ma niezwykle bogatą historię.
Jeśli wierzyć przekazom Jana Długosza, miecz do Polski przywiózł ze sobą pierwszy biskup będący na ziemiach polskich, czyli biskup Jordan, który przyjechał do Poznania. Tam objął rodzącą się diecezję, a od papieża jako dar dla nowo ochrzczonych terenów dostał właśnie miecz świętego Piotra.
Według legend jest to ten sam miecz, którym święty Piotr odciął ucho Malchusowi w Ogrodzie Oliwnym. Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się o 20 na Torze Służewieckim w Warszawie. Wstęp jest wolny.
Dziś mija 20. rocznica pierwszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pomimo licznych sukcesów, to wciąż młody rynek, mówił w radiowej jedynce prezes giełdy. Ludwik Sobolowski zwrócił uwagę, że nasza giełda przyciąga coraz więcej spółek z Europy Wschodniej.
To też jeden z sukcesów naszej giełdy, której 20 lat temu nie było. 5, 6, 7 lat temu spółki z Ukrainy, z Rosji w ogóle nie brały pod uwagę giełdy w Warszawie. To był tylko Londyn czy Frankfurt. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że my już wyszliśmy na czoło przed te właśnie wielkie ośrodki finansowe i dzisiaj na Ukrainie jesteśmy traktowani już jako rynek pierwszego wyboru.
4 maja na warszawskiej giełdzie zostanie uruchomiony nowy indeks WIG Ukraina, dodał Sobolewski. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zachęcał wszystkich do inwestowania.
Ja twierdzę, że w tym nie ma żadnej wiedzy tajemnej, nie ma żadnej jakiejś filozofii nie do ogarnięcia. Poza tym są coraz lepsi ludzie, którzy pracują jako profesjonaliści na rynku kapitałowym i służą pomocą. I jest giełda warszawska, która będzie edukować tak jak do tej pory.
Z okazji 20. rocznicy pierwszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w siedzibie GPW odbędzie się dziś Dzień Otwarty.
Za chwilę wrócimy do Warszawy. Mamy jeszcze sporo doniesień z Polski, ze świata. Natomiast jeśli chodzi o zwiedzanie giełdy w dniu dzisiejszym, to chyba Państwo nie zdążą. Ale jeśli ktoś planuje wyprawy do Polski, to mamy fantastyczną ofertę biura Sunset Travel, które znalazła połączenia bezpośrednie z kanadyjskiego Hamilton i z amerykańskiego Chicago. Bezpośrednie przeloty na pokładach Air Italy od maja do września. Cena razem z wszelkimi opłatami, podatkami $1,152, znaczy od tego się zaczyna. Dzieci mają $100 zniżki, również tańsze są jeszcze bilety, gdy jeżeli kupuje się bilet dla kogoś, kto z Polski przylatuje. Szczegóły na ten temat również dzisiaj w biurze Sunset. Dzwońcie Państwo po godzinie 9, 586 kierunkowy, 755 3888. Te przeloty odbywają się tylko w poniedziałki i środy. W poniedziałki i środy to jest Chicago, natomiast Hamilton każda niedziela, odlot, powrót w piątek. Jeszcze raz numer telefonu 586 kierunkowy 755 3888. Ilość oczywiście miejsc jest ograniczona ilością lotów, także warto pomyśleć, jeśli ktoś chce tanio polecieć. I jeszcze jeden ze sponsorów. Oto wiadomość na wszelki wypadek. Dom pogrzebowy Jurkiewicz & Wilk od 90 lat pomaga rodzinom w trudnych chwilach pogrzebu. Znajomość języka polskiego, konkurencyjne ceny, a także profesjonalne załatwienie od A do Z wysyłki ciała lub prochów do Polski powoduje, że dla wielu jest to najlepsza tego typu placówka w mieście. Oto adres 2396 Kenyf w Chemczemik i numer telefonu 313 kierunkowy 365-9600. 365-9600. W dzisiejszym programie People Helping People będziemy mieli dla Państwa dwie bardzo ciekawe pozycje. Pierwsza z nich to nowa atrakcyjna oferta kariery w Stanach Zjednoczonych dla osób, które marzą o pracy na polu medycznym. Instytut Neurologii Alfa oferuje krótkie studia przygotowujące do zawodu oraz gwarantuje wysoko płatne prace dla absolwentów, którzy zdadzą wymagane egzaminy. Szczegóły na ten temat po godzinie 8.30. Natomiast Elżbieta Baumgartner będzie kontynuować temat rozwodu, podatków i podziału majątku. Niezwykle istotne mieć tego rodzaju wiedzę. Natomiast teraz wracam jeszcze raz do Warszawy i dalsze doniesienia.
Samoloty sił NATO dokonały nalotów na rodzinne miasto Muammara Kaddafiego, Syrte. W tej nadmorskiej miejscowości mieszka około 120 tysięcy osób. Na razie nie wiadomo, jakie są skutki nalotów. Tym razem siły Kaddafiego atakują Misratę. Jest tam wielu rannych. Telewizja Al Jazeera pokazała zdjęcia szpitala w Misracie, do którego trafiły osoby ciężko poranione odłamkami. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, którzy spotkali się w Berlinie, zdecydowali, że operacja w Libii będzie kontynuowana. Tak mówił po zakończeniu obrad sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Będziemy kontynuować naszą operację tak długo, jak będzie istnieć w Libii ryzyko ataków na ludność cywilną. Aktualnie trudno wyobrazić sobie koniec tych ataków, dopóki Kaddafi pozostanie przy władzy. Sekretarz generalny NATO poparł treść listu otwartego w sprawie sytuacji w Libii, ogłoszonego przez przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Barack Obama, David Cameron i Nicolas Sarkozy napisali, że NATO musi kontynuować misję mającą chronić libijskich cywilów i podtrzymywać nacisk na Kaddafiego. Dopuszczenie, aby dyktator pozostał u władzy, oznaczałoby zdradę Libijczyków, piszą autorzy listu. Tymczasem do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji w Libii wzywał uczestniczący w spotkaniu w Berlinie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jego zdaniem sojusz wykroczył poza mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Libijscy powstańcy z oblężonej Misraty oskarżają siły Muammara Kaddafiego o użycie bomb kasetowych. Prawo międzynarodowe zabrania ich stosowania przeciwko cywilom.
Według źródeł medycznych zaciętych w walkach w Misracie zginęło wczoraj co najmniej 8 osób. Telewizja Al Jazeera pokazała zdjęcia z miejscowego szpitala, do którego trafiło wiele ciężko rannych osób z odłamkami pocisków w ciałach.
NATO zbombardowało wczoraj rodzinne miasto Kaddafiego, Syrte. Jak zapowiada sekretarz generalny sojuszu, na razie nie zamierza kończyć operacji w Libii. Anders Fogh Rasmussen mówił o tym po spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Berlinie.
Zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować naszą operację tak długo, jak będzie istnieć w Libii ryzyko ataków na ludność cywilną. Trudno wyobrazić sobie koniec tych ataków, dopóki Kaddafi pozostaje przy władzy.
Tymczasem do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji w Libii wezwał uczestniczący w spotkaniu w Berlinie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Uważa on, że NATO wykroczyło w Libii poza mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nicolas Sarkozy, Barack Obama i David Cameron domagają się wspólnie, by libijski dyktator Muammar Kaddafi został odsunięty od władzy. Przywódcy Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii napisali wspólny artykuł opublikowany m.in. we francuskim dzienniku Le Figaro.
Trzej autorzy piszą, że nie należy nigdy zapominać o przyczynach, które zmusiły wspólnotę międzynarodową do interwencji w Libii. Reagując szybko, nasze trzy kraje powstrzymały marsz sił zbrojnych Kaddafiego, piszą Sarkozy, Cameron i Obama. Dzięki temu udało się, ich zdaniem, uniknąć rozlewu krwi w Bengazji i uratować dziesiątki tysięcy ludzi. Wspólnota międzynarodowa musi w dalszym ciągu chronić ludność cywilną w Libii, dla której zagrożeniem jest, jak uważają autorzy artykułu, pułkownik Kaddafi. Cameron, Obama i Sarkozy podkreślają, że nie chodzi o usunięcie Kaddafiego siłą. Jednakże jest nie do pomyślenia, by można wyobrazić sobie przyszłość Libii z Kaddafim. Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przypominają, że Międzynarodowy Trybunał Karny bada przypadki zbrodni przeciwko ludności cywilnej, za które, jak sugerują, może być odpowiedzialny libijski dyktator. Tomasz Siemieński, Polskie Radio, Paryż.
Sekretarz generalny NATO zapewnia, że operacja wojskowa w Libii jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sytuacja w Libii była tematem dwudniowych obrad w Berlinie, a obradowali ministrowie spraw zagranicznych państw sojuszu. Spotkanie rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który skrytykował działania paktu.
Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powtórzył, że akcja przeciwko Kaddafiemu będzie prowadzona tak długo, jak długo zagrożona będzie ludność cywilna. Nie ma jednak mowy o rozpoczęciu operacji lądowej. Ta sprawa nie była omawiana. Nie zezwala zresztą na to rezolucja ONZ. Nie słyszałem też, żeby ktokolwiek domagał się rozszerzenia rezolucji. O tym, że rezolucja mogła zostać naruszona, mówił rosyjski minister spraw zagranicznych. Siergiej Ławrow podkreślił, że ONZ nie dało pozwolenia na usunięcie Kaddafiego, co założyły sobie państwa koalicji, ale Rasmussen odpiera te zarzuty. Podkreślam, że prowadząc akcję, wypełniamy rezolucję zgodnie z jej postanowieniami i jej duchem. Do rozmowy z Ławrowem doszło w Berlinie podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły test przechwycenia i zestrzelania nad Pacyfikiem balistycznego pocisku rakietowego średniego zasięgu. Próba, jak czytamy w komunikacie armii, pokazała możliwości pierwszej fazy zleconego przez prezydenta Obamę nowego podejścia do obrony Europy i stacjonujących tam sił USA. Dwa lata temu Barack Obama, przypomnijmy, ogłosił, że rezygnuje z opracowanego za czasów swego poprzednika George'a Busha planu rozmieszczenia systemu obrony przeciwrakietowej w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Jego zdaniem nowy, zmodyfikowany system będzie tańszy, szybszy i bardziej wydajny wobec zagrożenia ze strony irańskich rakiet. Dzisiejszy test ma tego dowodzić. Kraje członkowskie muszą zwrócić do unijnego budżetu 530 milionów euro. Powód? Źle wydane fundusze rolne. Tak zdecydowała Komisja Europejska. Tym razem w grupie ukaranych krajów nie ma Polski, która w ubiegłym roku musiała oddać część pieniędzy.
Teraz na celowniku Brukseli znalazło się 10 krajów, w tym dwa z nowej Unii, Rumunia i Bułgaria. Kolejny rok z rzędu najwięcej musi zwrócić Grecja, prawie 260 milionów euro. Komisja wytknęła jej uchybienia administracyjne przy określaniu obszarów rolnych, którym przysługują dopłaty. Grecja nie przeprowadziła też odpowiednich kontroli upraw oliwek. Z państw, w których unijni eksperci sprawdzali wydawanie funduszy rolnych, tylko Niemcy otrzymają dodatkowe pieniądze ze wspólnej kasy, ponad pół miliona euro. Komisja Europejska przeprowadza rocznie ponad 100 kontroli i ocenia, czy unijne państwa skutecznie monitorują wydawanie pieniędzy i zapewniają, że wszystko przebiega zgodnie z unijnymi zasadami. Beata Połańska, Polskie Radio, Bruksela.
Algieria będzie się demokratyzować. Prezydent kraju, Abdelaziz Bouteflika, zapowiedział przeprowadzenie w kraju szeregu reform, w tym zmiany w konstytucji. Według agencji Reutera algierskie władze chcą w ten sposób zapobiec eskalacji społecznych protestów i nie dopuścić do podobnej sytuacji jak w Egipcie czy Tunezji. W tych krajach rządzący musieli ustąpić pod naciskiem protestujących. Jednym z głównych celów reform ma być walka z ogromnym bezrobociem. W pierwszym od 3 miesięcy wystąpieniu prezydent zapowiedział także zmiany w ordynacji wyborczej, które mają wejść w życie przed wyborami prezydenckimi w 2014 roku. Jak podkreślił, mają one zapewnić przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów.
Ministerstwo Informacji Białorusi wystosowało ostrzeżenie pod adresem dwóch czołowych opozycyjnych gazet, tygodnika Nasza Niwa i Narodnej Woli.
To może oznaczać koniec tych pism, bo zgodnie z białoruskim prawem ostrzeżenia takie mogą doprowadzić do zamknięcia redakcji.
Tygodnik Nasza Niwa dostał ostrzeżenie za to, że w artykule o niedawnym akcie terrorystycznym w Metrze napisał, że jednej z rannych kobiet długo nie udzielano pomocy medycznej, co według oficjalnej wersji nie odpowiada prawdzie. Ostrzeżenie otrzymała również Narodna Wola za rozpowszechnianie informacji, które nie odpowiadają prawdzie i szkodzą reputacji białoruskiej państwowej kompanii radiowo-telewizyjnej. Chodzi o artykuł, w którym jego autorka odniosła się do filmów białoruskiej telewizji poświęconego demonstracji opozycji po wyborach prezydenckich. Autorka artykułu napisała, że film tylko wzmacnia argumenty tych, którzy uważają, że białoruska telewizja powinna nazywać się telewizją Goebbelsa. Z Mińska Łódźmierz Pac, Polskie Radio.
Bohater Chorwatów, skazany na prawie ćwierć wieku więzienia, generał Ante Gotovina, usłyszał wyrok 24 lat pozbawienia wolności przed Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii. Sędziowie orzekli, że jest winny zbrodni popełnionych podczas chorwackiej ofensywy w Krainie w 1995 roku. Wyrok odczytał przewodniczący Trybunału, sędzia Alfons Orje.
Find you guilty.
Trybunał uznaje pana za winnego udziału w grupie,
Rosję, która dopuściła się szeregu przestępstw, w szczególności prześladowania, które jest zbrodnią przeciwko ludzkości, i deportacji, która również jest zbrodnią przeciwko ludzkości. W latach 1996-2000 Gotovina był naczelnikiem chorwackiej armii. Sondaże pokazują, że przez wielu Chorwatów jest wciąż uważany za bohatera narodowego. Gotovina od czasu sformułowania oskarżenia w 2001 roku ukrywał się. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wywierały presję na Chorwację, by wydała generała. Został zatrzymany w grudniu 2005 roku w Hiszpanii. W tym samym procesie na 18 lat więzienia skazany został były generał Mladen Markacz. Trzeci oskarżony, były generał Iwan Czermak, został uniewinniony.
Śledztwo w sprawie wypadku Roberta Kubicy w rajdzie samochodowym na północy Włoch zostanie umorzone. Jak donosi włoska prasa, prokurator prowadzący sprawę uznał, że nie ma winnych tego zdarzenia.
Co jeszcze zaważyło na decyzji o zamknięciu dochodzenia? O tym nasz włoski korespondent Marek Lenert.
Polski kierowca Formuły 1 nie złożył pozwu przeciwko nikomu. Z drugiej strony raport Policji Drogowej wykazał, iż trasa rajdu została należycie przygotowana i zatwierdzona przez specjalną komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na orzeczenie to nie wpłynął fakt, że na pewnym odcinku bariera zabezpieczająca pojazdy jadące nad urwiskiem była pęknięta i stanowiła poważne zagrożenie. To ona właśnie wbiła się w pojazd prowadzony przez Kubicę, raniąc go następnie w rękę i nogę.
Polak trafił do szpitala w ciężkim stanie. Robert Kubica nadal jest hospitalizowany, ale jego stan znacznie się poprawił. Zaczął już chodzić i pod koniec miesiąca prawdopodobnie zostanie wypisany ze szpitala.
W Japonii znów zatrzęsła się ziemia.
Tym razem wstrząsy o sile prawie 6 stopni w skali Richtera nawiedziły region Kanto na wschodzie kraju. Były odczuwalne w Tokio, gdzie mocno zadrżały budynki.
Nie ogłoszono ostrzeżenia przed tsunami, ale w związku z trzęsieniem japońskie koleje zawiesiły ruch superszybkich pociągów między stolicą i Odawarą w prefekturze Kaganawa.
Do 1 maja zostały nieco ponad 2 tygodnie. W Rzymie trwają przygotowania do tej wyjątkowej niedzieli, nie tylko w związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi Jana Pawła II. Tego dnia odbędzie się także tradycyjny pierwszomajowy koncert pod patronatem włoskich związków zawodowych. W tym roku impreza będzie poświęcona 150. rocznicy zjednoczenia Włoch.
Organizator koncertu Marco Godano ujawnił, że jest w kontakcie z Watykanem. Beatyfikacja Jana Pawła II, przypomniał, zakończy się w południe i nie można wykluczyć, że wielu pielgrzymów zechce przybyć na plac przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Koncert zatytułowany Historia to my rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do północy. Program przewiduje prawykonanie utworu Elegia dla Włoch znanego kompozytora muzyki filmowej Ennio Morricone. Na estradzie pojawią się popularni artyści wszystkich generacji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Minęła 99. rocznica zatonięcia superokrętu Titanic. Główne obchody zorganizowano w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Titanic został zbudowany w Belfaście.
Tak brzmiała syrena Titanica. Swego czasu wyłowiono ją i sprawdzono. Okazało się, że działa. Titanic został zbudowany w Belfaście w Irlandii. Tam w ratuszu w specjalnym miejscu złożono kwiaty i uczczono zmarłych minutą ciszy. Także w angielskim Southampton, skąd okręt wypłynął w 1912 roku, zorganizowano wycieczkę do związanych ze statkiem miejsc. Titanic był uznawany za okręt niezatapialny. Miał 270 metrów długości. Zbudowano go przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Jednak podczas pierwszego swego rejsu na północnym Atlantyku uderzył w górę lodową i zaczął nabierać wody. Łodzi ratunkowych było za mało i utonęło prawie 2/3 pasażerów i załogi, łącznie 1517 osób. Pozostałych uratował okręt Carpathia, który dowiózł ich do Nowego Jorku.
Amerykańska poczta przyłapana na pomyłce. I to jakiej? Na nowym znaczku słynna Statua Wolności przedstawiona jest nie na tle nowojorskiego Manhattanu, ale Las Vegas. Błąd, jak tłumaczy rzecznik poczty, wziął się stąd, iż sfotografowano replikę, a nie oryginał. Statua Wolności w stolicy hazardu stoi przed hotelem Nowy Jork. Poczta przeprasza i obiecuje, że to się więcej nie powtórzy. Znaczek nie zostanie jednak wycofany z obiegu. To były wiadomości programu Pierwszego Polskiego Radia.
Za chwilę ważne wiadomości, informacje kalendarzyka towarzyskiego, zaproszenia i także informacje o pracy. Bądźcie Państwo gotowi notować. A teraz coś o tym, co się śni komuś.
Polska Unia Kredytowa PSI. Zawsze z sobą i dla
notować? Najpierw praca. Potrzebni są pracownicy w delikatesach Polish Market w Troy i w Hamtramck. Oto numery telefonu, gdzie należy dzwonić. Kto chciałby pracować w Hamtramck, pytajcie o Darka, dzwoniąc pod numer 248 kierunkowy 635-8507. 635-8507. Natomiast praca w Troy, proszę pytać o dane. Numer telefonu 248 kierunkowy 635-8514. 635-8514. Dzisiaj jest właściwie ostatni dzień, by złożyć swoje podanie o pracę w bardzo dobrej firmie, która w tej chwili podjęła wielkie inwestycje rozwojowe i szuka ekspertów do pracy. To firma produkująca części do samochodów, jednym słowem produkcyjna działalność. Potrzebni są die makers, die maker helpers, EDM operators, boring mill operators, CMM operator, CNC machinist ze znajomością AutoCAD. Nie możemy podać firmy, bo ta informacja jest nieoficjalna. To dzięki poczuciu takiej solidarności naszej polonijnej, jednego z naszych słuchaczy, którzy przekazał nam tą informację. My stwierdziliśmy, że to dobra okazja do dobrej pracy. Życzymy jak najwięcej z Państwa sukcesów właśnie poprzez dobrą pracę. Skontaktujcie się z panem Józefem, dzwoniąc do niego po 9 oczywiście, 248 kierunkowy 396-0217. 396-0217. Dzisiaj w Biurze Kongresu Polonii Amerykańskiej można uzyskać wiele porad prawnych. Od 10 do 12 przyjmować będą mecenas Teresa Stępień, która zajmuje się wieloma sprawami rodzinnymi i biznesowymi, oraz mecenas Melania Goldberg, która specjalizuje się w sprawach imigracyjnych. Od 10 do 12 Biuro Kongresu zaprasza 11333 Joseph Campo. Następny dyżur będzie dopiero po świętach 30. Mecenas Lorelli i Henry Sarnacki będą przyjmować. Można od 10 dzwonić do biura, zamówić sobie kolejkę 313 kierunkowy 9400 365-9400. Uwaga, rodacy w Kanadzie, w Ontario, stoimy przed wielką szansą, by nasz człowiek, Irek Kuśmierczyk, stał się posłem w parlamencie kanadyjskim. Startuje w wyborach z dystryktu Windsor-Tecumseh. Ma bardzo dobre notowania, świetnie wypada w debatach. Jest doskonale przygotowany pod względem wykształcenia do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. A do tego składa się, że są jeszcze dosyć tacy dziwni przeciwnicy, zarówno z partii konserwatywnej, z partii NDP, niezależnych demokratów, będącej bardzo na lewo, Green Party. On startuje z partii liberalnej, która jednak z tym ogólnie pojętym liberalizmem niewiele ma wspólnego. Ale ciekawostką wyborów jest również to, że w Kanadzie oficjalnie wystawieni zostali przedstawiciele partii marksistowsko-leninowskiej. Tak jest, Marxist-Leninist Party jest tak mocna w Kanadzie, że wystawia swoich kandydatów, no i ma nadzieję, że będą mieli ich przedstawicieli w tym, w parlamencie. Niczego się nie nauczyli po tym, co się wydarzyło w Europie w Środkowej i Wschodniej. No. Drodzy Państwo, mówiąc o Irku Kuśmierczyku, tylko powiem, że dzisiaj w Domu Polskim jest jego spotkanie, taki buffet fundraiser, gdzie można poprzeć jego działalność, poznać go, porozmawiać, poznać jego program wyborczy. Od godziny 3 Dom Polski, 1275 Langlois. 1275 Langlois przy Ottawa Street. Dzisiaj godzina 3. Nie pomińcie Państwo tej okazji. Wiecie Państwo, gdzie są najlepsze kremówki papieskie? W ten weekend w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, to za sprawą wspaniałych sióstr misjonarek, które działają przy parafii, tworząc wspaniałą wielką rodzinę parafialną, wspaniałą działalność parafii. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile trudu wkładają w tę pracę siostry. No i jest okazja, by im podziękować po mszach w ten weekend. Otwarta jest kawiarenka, w której można zjeść pyszny obiad, kolację, lunch, ale również są wspaniałe desery przygotowane przez same siostry, w tym słynne papieskie kremówki, o których papież wspominał z takim wielkim apetytem podczas swojego pobytu w Wadowicach ostatni raz, jak był. A więc dzisiaj, jutro w sali Jana Pawła II wstąpcie Państwo. Cały dochód przeznaczony jest na utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu, skąd przyjeżdżają tutaj siostry misjonarki do swojej działalności w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To okazja, by im podziękować. Nie pomińcie Państwo tej okazji. Formą podziękowania będzie również jutro obecność w schronisku weterańskim w parku Wanda, doroczna święconka, spotkanie z weteranami, którzy działają w okręgu 6 SWAP, o 1:30 msza, a potem wspólny lunch w tamtejszej sali przy schronisku. Komendant okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Krzysztof Kulesza, prezeska Korpusu Pomocniczego pani Stanisława Jakobek serdecznie zapraszają na to spotkanie z weteranami jutro w parku Wanda. Polsko-japońska rodzina muzyków zaprasza natomiast na koncert fortepianowy, który odbędzie się w Steinway Gallery w Commerce Township. To jest zachodnia 15 mila Maple Road, 2700 West Maple Road. Jutro w niedzielę o 3 po południu cały dochód z tego przedstawienia, $15 dla dorosłych, 10 dla studentów i emerytów, cały dochód z tego będzie przeznaczony na pomoc ludziom potrzebującym po trzęsieniu ziemi i po tsunami, które wydarzyło się w Japonii w zeszłym miesiącu. To wspaniała okazja. Yuki and Tomoko z Brzozowscy zapraszają na koncert. Teraz bardzo miła wiadomość, która napłynęła z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie wiele talentów się okazuje jest i tworzony jest kabaret. Ma już pierwszą nazwę, Szara Gęś będzie. No i oczywiście potrzebni są muzycy, aktorzy, tancerze, osoby wspierające kabaret organizacyjnie, czyli sympatycy. Nie muszą być profesjonaliści, mile widziane są osoby bez doświadczenia estradowego. Bardzo gorąco zapraszamy do współpracy prawie każdego. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Walerianem Domańskim, 248 kierunkowy 537-3022, 537-3022, albo z panią Iwoną Jędrzejczak, 248 kierunkowy 790-9348, 790-9348. Kabaret Szara Gęś już wkrótce będzie zapraszał. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że 7 dni w tygodniu to nie kabaret, to radio polonijne Polskie Rozmaitości, które powstało w 1930 roku i służy od tego czasu Polonii, będąc jej częścią, informując, reagując, walcząc o dobre imię Polski, o sprawy polskie tu w Ameryce, czasami w Kanadzie, Zapraszamy do radioodbiorników od 7 rano od poniedziałku do soboty, a w każdą niedzielę o 9, kiedy transmitujemy mszę świętą po polsku z Seminarium Świętych Cyryla i Metodego. Jutrzejszą mszę będzie celebrował ksiądz Robert Marczewski, a będzie sprawowana w intencji Stanisława Krakowiana. O modlitwę proszą żona Regina oraz Henryk, Karla, Teresa, Irena, Dziewciarz oraz Wanda Craig z dziećmi. Bądźcie i Państwo sponsorami mszy, które docierają do tysięcy polskich domów w Michigan, w Ohio i w Ontario, wszędzie tam, gdzie dociera sygnał tej potężnej stacji narodów. Ta msza radiowa może być przy tak wielkim odbiorze ze strony słuchaczy odprawiona w intencji Państwa osobistych, w intencji zmarłych czy żyjących członków rodziny, w intencji organizacji, działaczy społecznych, w intencji Polonii czy Polski. Bądźcie Państwo sponsorami, czy w całości mszy, czy też dołóżcie swoją cegiełkę w tej sprawie. Oto numer telefonu do apostolatu radiowego w Orchard Lake w seminarium. Dzwońcie Państwo, by zamówić mszę 248 kierunkowy 683-1748 683-1748. Można zadzwonić nawet w tej chwili o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście nie zawsze siedzi tam ktoś w biurze, ale zawsze włączona jest sekretarka elektroniczna, która notuje wszystkie rozmowy i później przedstawiciel apostolatu odzwa i ustala Państwem szczegóły. Jeszcze raz o weteranach chciałem przypomnieć, którzy prowadzą zbiórkę na pomoc w odremontowaniu schroniska. W dużej części budynku przecieka dach, trzeba go wymienić. Okazało się, że cały, to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Rozpoczęliśmy prawie miesiąc temu zbiórkę. Okazuje się, że jeszcze 10% osób nie przesłało nawet tych funduszy, które zdeklarowali. Jest to bardzo przykre dla nich, bo oni bardzo na to liczyli. Podjęli już nawet pewne plany zakupów i remontu tych najbardziej potrzebne. A tu słowo ciałem się nie stało. Także bardzo proszę, prześlijcie Państwo. Jeśli ktoś nie słyszał o tej zbiórce, nie był wtedy w okolicy, zbiórka trwa. Czeki należy wystawić na Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, okręg 6, i wysłać na adres 13707 Clinton River Road. Powtórzę, 13707 Clinton River Road. Poniżej Sterling Heights, Michigan, i kod pocztowy 48313. 48313. Jeżeli ktoś nie zdążył zanotować, wystarczy zadzwonić do nas, do programu. Oczywiście, że powtórzymy Państwu numer telefonu i adres. Już tylko kilka miejsc zostało w autobusie, którym odbędzie się pielgrzymka po polskich kościołach, a to wszystko będzie Wielki Czwartek w przyszłym tygodniu. American Polish Assistance Association co roku organizuje takie wspaniałe podróże. W tym roku pielgrzymka będzie do kościołu świętego Ludwika Króla, Matki Boskiej Królowej Apostołów, świętego Władysława, świętego Floriana i świętego Krzyża. Więcej informacji i rezerwacje można jeszcze zrobić dzwoniąc 586 kierunkowy 778-9766 778-9766. Biblioteka Publiczna w Chemtremik zaprasza na kolejny film dokumentalny o katastrofie w Smoleńsku w reżyserii Mariusza Pilisa. Projekcja odbędzie się 28 kwietnia o 7 wieczorem. 28 kwietnia to jest czwartek, po świętach już, o 7 wieczorem, ale warto już sobie zanotować w kalendarzu, by nie pominąć. Również organizatorzy komitetu pracującego nad przygotowaniem Parady Dnia Polskiego organizują kolejną taką imprezę dochodową, z której zarobek pokrywa później koszty związane z paradą. Jest to tak zwany roast. Tym razem główny marszałek parady, Larry Stets, znany działacz weterański między innymi, będzie przypiekany w sali Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Wyandot. Także można uzyskać więcej informacji i rezerwację zrobić 586 kierunkowy 574-4925 574-4925. A dla tych z Państwa, którzy już mają dosyć pogody i chcieliby w przyszłym roku przeżyć to lepiej, bo zima będzie, mogę Państwa zapewnić o tym, proponujemy wyprawę po słońce w dniach od 12 do 19 lutego. To wtedy, gdy jest najzimniej, największe opady śniegu, jest w ogóle bardzo podła pogoda. Można się wyrwać z tego wszystkiego, chodzić w krótkich spodniach, kąpać się w ciepłej wodzie oceanu i mało tego, odbyć podróż na pokładzie największego statku świata. Allure of the Sea. Około 5000 pasażerów. Park centralny na miejscu, 60 tysięcy krzewów i drzew zasadzonych w środku statku. Kabiny są z oknami do parku albo na morze, jak kto woli. Rezerwacje i dalej więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do naszych koleżanek w Filadelfii. Numer telefonu do pani Bogusi Mirowicz 1-888 kierunkowy 486-0249 486-0249. Pewno ktoś powie, no po co teraz w kwietniu już robić rezerwację? Drodzy Państwo, z tej rezerwacji jeszcze można się wycofać później, ale później nie będzie miejsc. To jest naprawdę atrakcja, popłynąć na tym statku. Wszyscy chcą zobaczyć, jak wygląda największy statek świata. To jest pływające miasto. Kto nie był, zachęcam. I to chyba wszystko dzisiaj w kalendarzyku towarzyskim. Ze spraw towarzyskich to mamy jeszcze w dalszej części programu dzisiaj życzenia do przekazania z okazji urodzin, z okazji rocznicy ślubu. Także jeżeli ktoś w tych dniach ma jakieś takie uroczystości, może to właśnie będzie o Państwu. A jeśli nie, jeżeli zapomnieli Państwo, to proszę na przyszłość pamiętać. To bardzo miłe, jeżeli ktoś pamięta i przekazuje życzenia. Nasz adres polskich rozmaitości bez zmian 300, to znaczy adres pocztowy najpierw polskie rozmaitości WNZK poniżej PO Box 10360 PO Box 10360 Detroit, Michigan i kod pocztowy 48210. Muszę Państwu powiedzieć, że tak z drżeniem serca obserwuję te wiadomości tu amerykańskie, no, które między innymi mówią o zamykaniu urzędów pocztowych. Znowu dwa urzędy, jeden w Dearborn, drugi w Detroit jest zamknięty. Także kto wie, czy kiedyś nie będę musiał zmienić adresu przez to. No cóż, w takich czasach żyjemy. Szkoły zamykają, zwalniają nauczycieli. No cóż, ciekawe, że nic nie mówią o zmienianiu, o zwalnianiu biurokratów, radnych, szczególnie w Detroit, gdzie z miliona ilość mieszkańców spadła do troszkę ponad 700 tysięcy ludzi, o 1/3 prawie. No 1/3 chyba powinno ubyć tych biurokratów, darmozjadów, którzy siedzą tam, prawda, i za nasze pieniądze mają do ciepłe synekurki. Nie ma pieniędzy? Zmniejszyć administrację. No, ale wracając do naszego adresu, można też przesyłać listy do nas przez internet na adres Jerzy Rozalski, jedno słowo, @yahoo.com. Jerzy Rozalski, @yahoo.com. Poniżej, znaczy nie poniżej, numer telefonu 313-945-0660. 945-0660 to do naszego biura. Dzisiaj w czasie audycji można się próbować dodzwonić do studia tutaj Stacji Narodów 248 kierunkowy 557-3300 557-3300. To tyle dzisiaj wiadomości, informacji, które chciałem Państwu przedstawić. Za moment po identyfikacji stacji o godzinie 8 połączymy się ze Sterling Heights, z parafią Matki Boskiej Częstochowskiej. Księża Chrystusowcy przygotowali kolejną ciekawą audycję. A teraz jeszcze raz Zbyszek i Danusia. To były święta.
Ethnic Superstation at 690 days, 680 nights.
Kolejna audycja przygotowana przez księży Chrystusowców. Serdecznie zapraszam do Sterling Heights.
Wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim.
nieba z ziemią. Dzień powszechnej amnestii, przebaczenia. Tegoż dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez blask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem najwymowniejszym, że zło nie jest wieczne, ale dobro. Śmierć bywa ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz przez prawdę, noc przez dzień. Spróbujemy teraz przejść najważniejsze wydarzenia tegoż dnia i wyjaśnić ich bliższe okoliczności. Ewangeliści przekazali nam je w najdrobniejszych szczegółach, co świadczy, jak wielką wagę przywiązywali do nich. Tak więc aresztowanie Pana Jezusa według relacji świadków naocznych dokonało się około godziny 12 w nocy. Oprawcy, złożeni ze służby świątynnej, a także z oddziału żołnierzy rzymskich, zawiedli Chrystusa do pałacu Annasza i Kajfasza, aby tam nad nim odbyć sąd. Droga z Getsemani do miasta wiodła wyboistymi ścieżkami. Przechodzono przez potok Cedron lub raczej przez pomost nad nim wystawiony, gdyż była to pora wiosny, a więc okres, w którym wszystkie potoki Palestyny wzbierały dobroczynną wodą. Z kolei trzeba się było wspinać w górę wąskimi uliczkami do centrum Jerozolimy. Była więc to bardzo przykła droga. Nie szczędzono przy tym Jezusowi słów, szarpaniny i bicia. W owym roku Annasz nie był najwyższym kapłanem. Funkcję tę sprawował jego zięć, Kajfasz. Jednak, jak świadczy Józef Flawiusz, Annasz cieszył się wśród starszyzny żydowskiej wielką powagą. Drogą bowiem przekupstwa zdołał przez 20 lat sprawować funkcję arcykapłana. Potem zaś osadzić na stolicy 5 kolejno swoich synów, wreszcie swego zięcia Kajfasza. Zanim zbudzono członków Najwyższej Rady Żydowskiej, Sanhedrynu, Pana Jezusa przyprowadzono przed Annasza, który zapewne mieszkał w tym samym gmachu. Tam Chrystus otrzymał policzek od sługi arcykapłana. Sąd, jaki odbył się przed Kajfaszem i Sanhedrynem, był nieformalny. Chodziło jedynie o nasycenie oczu radością, że wreszcie śmiertelny wróg znalazł się w ręku Sanhedrynu, oraz o ustalenie szczegółów postępowania z Chrystusem. Był przepis, że wystarczyło zeznanie dwóch świadków, aby wydać wyrok na skazańca. W pośpiechu umówieni świadkowie nie zdołali jednak w szczegółach uzgodnić swojego oskarżenia. Dlatego zaistniała pomiędzy nimi różnica w ich zeznaniach. Kajfasz przeto uciekł się do wybiegu, aby wymusić na samym oskarżonym, by dał wystarczający powód do oskarżenia. Zadał więc Panu Jezusowi pytanie: poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Kiedy zaś Pan Jezus dał odpowiedź twierdzącą, wtedy arcykapłan zawołał pełen oburzenia: oto teraz słyszeliście bluźnierstwo, co wam się wydaje? Oni odpowiedzieli: winien jest w śmierci. Po odbytej naradzie Sanhedrynu jego członkowie rozeszli się. Pana Jezusa zaś oddano na pastwę sług świątyni i straży. Dla przypodobania się swoim panom, na ich oczach znęcali się nad Chrystusem, bijąc go i policzkując, plując na niego na znak pogardy. Potem odprowadzono Pana Jezusa do więzienia, piwnicy, gdzie w dalszym ciągu znęcano się nad nim. Około godziny 6 odbyło się drugie posiedzenie Sanhedrynu. Chodziło o zatwierdzenie wyroku, jaki Najwyższa Rada wydała na Chrystusa w nocy. Wszelkie bowiem nocne wyroki były na mocy prawa żydowskiego nieważne. Ustalono również, jak zachować się przed Piłatem i jak go zmusić do zatwierdzenia wyroku śmierci. Wszelkie bowiem wyroki śmierci wydane przez Sanhedryn Rzymianie, okupujący wówczas Ziemię Świętą, zastrzegli sobie do zatwierdzenia. Kiedy w pałacu Annasza i Kajfasza odbywał się sąd nad Jezusem, w tym samym czasie Piotr potrójnie się zaparł na podwórzu arcykapłańskim swojego mistrza, Potwierdzając to przysięgą, powstała potem piękna legenda, że Piotr na każde nocne pianie koguta zrywał się i zalewał obficie łzami skruchy. W tym także czasie Judasz po skazaniu Pana Jezusa na śmierć oddał kapłanom otrzymane srebrniki i powiesił się. Okazało się bowiem, że się przeliczył. Był przekonany, że Chrystus wymknie się z rąk swoich oprawców, tak jak czynił to dotąd wiele razy. Kiedy spostrzegł się jednak, że Pan Jezus pozwolił obchodzić się ze sobą, jakby był zupełnie wobec wrogów bezwolny. Kiedy nadto dowiedział się o skazującym wyroku, padł w rozpacz. Oddał kapłanom srebrniki i powiesił się. Święty Piotr w Dziejach Apostolskich poda nam bliższe szczegóły. Spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. W owym czasie Palestyna była podzielona na trzy okręgi, którymi rządzili władcy. Nad Idumeą i Samarią sprawował rządy w imieniu cesarza Tyberiusza jego namiestnik Piłat Poncki. Galileą i Dekapolem rządził Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, a na skrawku najdalej wysuniętym na północ Ziemi Świętej miał władzę Herod Filip, również syn Heroda Wielkiego. Piłat rządził 10 lat, od roku 23 do 33. Nienawidził on Żydów i nie jeden raz dał im to odczuć. Urzędował stale w Cezarei Palestyńskiej, a tylko na święta żydowskie i okazjonalnie przybywał do Jerozolimy. Zamieszkiwał wówczas w zamku twierdzy Antonia, tuż przy świątyni, gdzie mieścił się silny garnizon rzymski dla pilnowania porządku i dla zapobieżenia buntom. O Piłacie pisze wiele historyk żydowski, żyjący w czasach apostolskich Józef Flawiusz. Odnośnie przekonań